Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze-Dziewica. Witam Państwa serdecznie. Rozmowy niedokończone dzisiaj poświęcone 20 latom odrodzonej akcji katolickiej w Polsce. A zatem przedstawiciele akcji katolickiej dzisiaj w naszym studio. Są z nami ksiądz biskup Marek Solarczyk, krajowy asystent kościelny akcji katolickiej. Szczęść
Boże, witam serdecznie.
Pani Halina Szydełko, prezes zarządu krajowego akcji katolickiej.
Szczęść Boże.
Pani Bożena Ulewicz, rzecznik prasowy zarządu krajowego.
Szczęść Boże, witam Państwa.
I pan Wiesław Smereczyński, wiceprezes zarządu krajowego akcji katolickiej.
Szczęść Boże, witam. Czyli bardzo.
Serdecznie. Kierownictwo w całej okazałości, tak? Będziemy dzisiaj rozmawiali o 20 lat odrodzonej akcji katolickiej, ponieważ była przerwa w akcji katolickiej ze względu na czasy komunistyczne w tym wymiarze organizacyjnym. Ale zanim powiemy sobie o tych ostatnich 20 latach, to sięgnijmy do początków. I tutaj pytanie do księdza biskupa w ogóle. Co to takiego jest akcja katolicka w Kościele?
Ale mówimy o początkach, czy mówimy...
Mówimy w ogóle o tym, dlaczego taka akcja katolicka została zawiązana.
Oczywiście, ja myślę, że to jest pewien element właśnie historii, ale i pewnego biegu dziejów we wspólnocie Kościoła, tak to nazwijmy. Jeżeli mówimy o historii, to też tylko jakby dlatego, że no w pewnym konkretnym momencie pojawiła się ta refleksja, że osoby świeckie są tymi, które mają bardzo ważne również zadanie we wspólnocie Kościoła. Mogą odgrywać bardzo ważną rolę w tej wspólnocie, rolę w dziele apostolskim tego wszystkiego, co będzie rzeczywiście w świecie, który otacza ludzi, będzie wielką próbą, aby to, co jest dziełem Jezusa Chrystusa, to, co jest, jak mówimy tak bardzo szumnie i teologicznie, jest wprowadzeniem Królestwa Chrystusowego i przepojeniem świata, który nas otacza, wartościami ewangelicznymi, że osoby świeckie mają tutaj nieocenioną rolę. I tutaj taka była tak naprawdę, taki był moment, jeżeli chodzi o to wszystko, co gdzieś tam rozpoczynało. I bez wątpienia, jeżeli mówimy o Kościele i mówimy właśnie o takiej formie aktywności, a szczególnie potem, jeżeli już mówimy o akcji katolickiej, no to bez wątpienia to są czasy, które my nazywamy II Rzeczpospolitą, jeżeli chodzi o polską historię. To są czasy między pierwszą a drugą wojną światową. To jest czas, gdzie no, 22 roku jest pontyfikat papieża Piusa XI, który wcześniej tutaj w naszej ojczyźnie był nuncjuszem, Achilles Ratti, przypominam. I to jest jakby ten czas, który sprawił, że rzeczywiście ta przestrzeń życia, ta zewnętrzna przestrzeń życia kościelnego była tak niesamowicie zawierzona osobom świeckim. A to, co dzisiaj przeżywamy, to, co myślę, że też warto przypomnieć, bo mamy końcówkę sierpnia. Za niedługo szykujemy się właśnie do drugiego kongresu krajowego akcji katolickiej w Polsce, ale czas października, listopada to jest dokładnie 50 lat od przyjęcia i uchwalenia w czasie Soboru Watykańskiego II dekretu o apostolstwie świeckim. I tutaj, jeżeli już mówimy o pewnych elementach historycznych, które gdzieś są jakoś tak realizowane na pewnych etapach, no to mamy bez wątpienia ten czas przed II wojną światową, jeżeli chodzi o Kościół, oczywiście ogromne dzieło papieża Leona XIII i jego z końcówki XIX wieku encyklika Rerum Novarum, która jakby wprowadzała w ogóle pewną niesamowitą jakąś wyrazistość Kościoła, jeżeli chodzi o sprawy społeczne, ale również i ludzi, którzy stanowią tę wspólnotę Kościoła i którzy są zaangażowani i włączeni w te różne sprawy. A to, co przyniósł Sobór Watykański II, myślę, że już jest takim niesamowitym usystematyzowaniem i niesamowicie konkretnym i bardzo precyzyjnym potwierdzeniem. Osoby świeckie to są te osoby, które są również podmiotem w działaniu, w budowaniu tego, co nazywamy Królestwem Chrystusa. Oczywiście charyzmat i pewna specyfika akcji katolickiej jakby pokazuje też pewną szczególną formę łączności osób świeckich z tą częścią Kościoła, którą nazywamy hierarchią kościelną, bo nawet w naszym statucie akcji katolickiej jest to bardzo szczególnie zaznaczone, że jest to stowarzyszenie osób świeckich, które podejmują dzieło formacji życia religijnego i w ogóle osób, które są osobami, są katolikami, ale jednocześnie te osoby podejmują działalność apostolską we współpracy z hierarchią Kościoła, którą też można na różny sposób odczytać, bo myślę, że najprostsze chyba takie skojarzenie to byłoby takie, że hierarchia chce mieć wgląd. Ale nie zapominajmy, że jeżeli zaczynamy patrzeć, a no gdzie jak gdzie, ale tutaj w naszym studiu i w tej społeczności chyba ze spokojem trzeba to podkreślić. Jeżeli zaczynamy patrzeć, że wspólnota Kościoła to jest wspólnota ducha, który jest zawierzony wspólnocie wiary, to bez wątpienia to wszystko, co się dokonuje w naszych wspólnotach i myślę, że te osoby, które nas tutaj oglądają, słuchają, dobrze wiedzą, że jakiekolwiek dzieło, jeżeli jest poparte mocą błogosławieństwa biskupa, kapłana, to jest oczywiście po stosownym rozeznaniu, jest rzeczywiście to dzieło wpisane w taką niesamowitą nadzieję, że Pan Bóg będzie w tym dziele, jest w tym dziele, będzie mu błogosławił, będzie go wspierał. I myślę, że warto, żebyśmy również jakby i w takiej roli, w takiej sytuacji na to patrzyli, bo ostatecznie rzecz biorąc, jeżeli będzie potem mowa o pewnej prozie życia, no to duchowieństwo, kapłani, biskupi są tymi, którzy mają pomagać właśnie w tej formacji pewne rzeczy, szczególnie jeżeli chodzi o formację duchową, tą, która uświęca człowieka, żeby w tym wspierać, ale jednocześnie są tymi, mają być tymi, którzy będą dalej towarzyszyć i wspierać właśnie w takim dziele. I tutaj, biorąc w uwagę moje osobiste doświadczenie i w posłudze tylko jako prezbitera, ale również jako biskupa, właśnie jest takie, że osoby stają i mówią, ja wchodzę, podejmuję pewne dzieło, Bóg mi błogosławi, proszę księdza biskupa o to, aby tę moc błogosławieństwa przywołał.
Wiemy, ja bym powiedziała, że tak? Akcja Katolicka, jeżeli można dopowiedzieć, jest taką organizacją na ciężkie czasy, bo taki był przełom wieków XIX-XX, to silne napięcia społeczne, stąd ta wrażliwość ówczesnych pasterzy kościoła, wspomnianego tutaj przez księdza biskupa papieża Leona XIII, jego następców Piusa X, Piusa XI, na tą problematykę społeczną i potrzebę uaktywnienia świeckich w kościele, że hierarchia doszła do wniosku, że tworzy się nowa rzeczywistość w Europie ówczesnej, na świecie, kiedy nie wszędzie duchowni mogą dotrzeć do wiernych. I ta misja ewangelizacji została w jakimś sensie położona również na barkach świeckich. Było to szczególnie widoczne we Włoszech. No zresztą włoska akcja katolicka liczy sobie ponad 100 lat. Nasza w tym roku będzie obchodziła 85-lecie, bo mówimy o 20-leciu, ale 20-lecie to jest zaledwie reaktywowanie, odrodzenie akcji katolickiej na wyraźne życzenie Ojca Świętego, Świętego Jana Pawła II. Natomiast należy pamiętać też o tym fragmencie naszych dziejów, kiedy akcja katolicka powstała przed II wojną światową w roku 1930 i tych prawie 10-lecie działała bardzo prężnie. Była to bardzo liczna organizacja, licząca tuż przed wybuchem II wojny światowej blisko
750 tysięcy członków.
Więc ta sama liczba mówi już za siebie i też funkcjonowała bardzo, bardzo prężnie w różnych sferach i w sektorze kultury i również w gospodarce, nie mówiąc o tym wymiarze społecznym, a także w pewnym sensie politycznym. Ponieważ dzisiejsze czasy też nie są łatwymi czasami. To jest to zderzenie z nowymi wyzwaniami cywilizacyjnymi. Myślę, że akcja katolicka też ma i odgrywa tą ważną rolę na tym froncie tej prawdziwej walki z tym, co złego dzieje się w naszym życiu społeczno-publicznym.
Państwo odkryliście, że jesteście częścią Kościoła, tą częścią znacznie bardziej też liczną, aniżeli księża biskupi czy prezbiterzy. I w zasadzie docieracie do środowisk, spotykacie się z ludźmi w sklepie, w pracy, na ulicy, na przystanku. Są różne sytuacje komunikacyjne, w których spotykamy się i tutaj możecie dawać świadectwo, ewangelizować, nawet nie wprost mówiąc o Panu Jezusie, ale też poprzez swoją postawę, tak?
Właśnie na tym polega rola akcji katolickiej. Chcemy uświadomić katolikom świeckim, że są częścią Kościoła, tak samo ważni jak kapłani, choć zdecydowanie ich rola jest inna i trzeba tę rolę dobrze rozumieć. Jak ojciec już wspomniał, mamy możliwość docierania tam, gdzie nie dociera kapłan, czyli rodzina, czyli zakłady pracy, szkoła. I w ten sposób ewangelizować, nieść wiarę. Chodzi o to, aby ludzie nie czuli się w Kościele usługobiorcami usług religijnych. To może nieładnie brzmi, ale wiele osób to traktuje. I to jest smutne, ponieważ chcemy upodmiotowić osoby świeckie w Kościele, które na własne życzenie odsuwają się od tego życia. Dlatego też głównym celem i zadaniem akcji katolickiej jest formacja. No oczywiście zaczynamy od siebie. Ta formacja jest nieustająca. W naszym stowarzyszeniu korzystamy z materiałów, które są przygotowywane przez asystentów kościelnych akcji katolickiej już od wielu lat. Te materiały przygotowuje ksiądz profesor Tadeusz Borutka. On jest też asystentem akcji katolickiej diecezji bielsko-żywieckiej. To nam pozwala, aby ta formacja była systematyczna i jednolita w całym kraju. Ale również pragniemy wychodzić z tą formacją na zewnątrz. Stąd te wszystkie konferencje, sympozja, które są organizowane w diecezjach. Ja wiem, że pojawiają się i takie argumenty, że my podczas tych konferencji przekonujemy już przekonanych, bo takie osoby przychodzą. Jednak to dobrze, że przychodzą, ponieważ nam wciąż brakuje argumentów. Ja widzę to choćby po takich sprawach, jak ostatnio przywołana sprawa in vitro, ta nieszczęsna ustawa, którą ten parlament jeszcze w końcówce uchwalił. No podobno 70% społeczeństwa popiera stosowanie tej metody i ja się obawiam, że to nie są przekłamane statystyki. Ludzie nie wiedzą, czym to jest. Natomiast czasami katolicy, przeciwstawiając się temu złu, mówią jako główny argument, bo tak mówi Kościół. To dobrze, że mamy zaufanie do Kościoła, ale to jest jeszcze za mało. Trzeba to podbudować konkretami i temu służą właśnie te konferencje, żeby pokazać ludziom, że Kościół nie zabrania czegoś dlatego, aby zrobić nam na złość, tylko dlatego, że to jest złe. Nikt nie mówi o tym, jakie ta metoda ma, jaką ma wpływ na zdrowie dziecka, matki, jakie to może mieć konsekwencje moralne, etyczne. Nie wiemy, jeden dawca może mieć kilkaset, mówią na Zachodzie kilka tysięcy dzieci, więc rodzeństwo się nie zna, może dochodzić do związków kazirodczych. Więc to trzeba ludziom tłumaczyć. Takimi argumentami świadomy katolik powinien się posługiwać.
Tak, bo są to, powiedziałbym, takie wieloaspektowe zagadnienia, chociażby wspomniane przez panią in vitro, tak, gdzie ludzie zatrzymują się często na takiej płaszczyźnie powierzchowności.
Zwłaszcza, że tytuł jest mylący ustawy. Tak. Mówi się o leczeniu bezpłodności, co nie jest prawdą,
tak,
prawda?
No ale tak dokonują się rewolucje na zasadzie semantyki, zmiany języka. Zawsze rewolucja zaczyna zmieniać język.
Przywołam przykład francuskiej ustawy aborcyjnej, nie aborcyjnej, dotyczącej eutanazji, gdzie nie mówi się o eutanazji, tylko mówi się o trwałym uspokojeniu pacjenta. To jest właśnie ten język, który zaprzecza sensowi tego zabójstwa.
I państwo, jak rozumiem, na tych swoich spotkaniach, konferencjach, zjazdach, czy tak jak to się nazywa w akcji katolickiej.
Znaczy, ja myślę, że jakby rozróżnimy kilka aspektów, bo pierwszy aspekt to jest bez wątpienia ten taki ogólnokrajowy, który chociażby tutaj został przywołany, bez względu na to, czy będziemy mówili o tej konferencji, która zawsze towarzyszy, poprzedza dzień wcześniej doroczną pielgrzymkę akcji katolickiej na Jasną Górę, czy będzie mowa chociażby o tych konferencjach, które żeśmy organizowali w parlamencie. Ale też nie zapominajmy, że ta rzesza 25 tysięcy członków, to jest
tylu teraz liczy, ta
około, to jest rzesza tak naprawdę osób, które są związane z parafialnymi oddziałami akcji katolickiej, ale a więc tak naprawdę jest mowa o tych, którzy tam są wśród swoich parafian, wśród swojej rodziny, swoich sąsiadów. Oni, oczywiście to, co pani prezes tutaj zaznaczyła, oni się, mamy taką nadzieję, formują, do tego są te materiały, żeby pewne rzeczy były w nich ukształtowane na tyle w odpowiedzialny sposób i biorąc pod uwagę to, co jest pewnym wyzwaniem duszpasterskim każdego roku, jeżeli chodzi o Kościół w Polsce, jeżeli chodzi o pewne wyzwania, które niesie świat, który nas otacza i pewne konkretne sytuacje, które są, ale w zdecydowanej większości to są te działania, które są właśnie tam realizowane systematycznie w tej wspólnocie. Właściwie tutaj, jeżeli chodzi o pewien zakres zaangażowania, tutaj można też wymieniać właściwie każdą dziedzinę życia społecznego, publicznego, życia kościelnego, gdzie członkowie Akcji Katolickiej się angażują w to. I tutaj jakby właśnie dotykamy tych elementów, że z jednej strony bez wątpienia są to osoby, które gdzieś niosą w sobie taką chęć i mówią, Kościół to jestem ja, to jest moja rodzina, to jest mój dom, to jest moja wspólnota, to jest moje życie. Ja chcę w nim być, ja chcę za niego wziąć odpowiedzialność. Co więcej, chcę pomóc innym, żeby również to dzieło w innych też się w jakiś sposób właściwy, dobry realizowało. I to jest jakby ten jeden z elementów. A drugi, no to jest bez wątpienia ta niesamowita różnorodność spraw, różnego zaangażowania, wspierania, towarzyszenia osobom tak na co dzień, każdego dnia.
A przy tej różnorodności zadań, także różnorodność członków, jak się domyślam, ponieważ różny jest status materialny członków Akcji Katolickiej, zawodowy, prawda, i pewnie też stanowy, bo są pewnie i małżonkowie, i wdowcy, wdowe, czy osoby żyjące samotnie.
Więc, różne kategorie wiekowe również.
Tak, w różnym wieku, więc tutaj też jest możliwość docierania do różnych osób.
Warto tutaj powiedzieć, że Akcja Katolicka to stowarzyszenie ludzi, którzy tak naprawdę kochają swój Kościół. W Akcji Katolickiej nie ma przypadkowych osób. Żeby zostać członkiem Akcji Katolickiej, trzeba odbyć staż. Musi być rekomendacja księdza proboszcza, czyli tego przedstawiciela kościoła lokalnego, który zna, rozeznaje swoich parafian. Później dopiero decyzja o przyjęciu w poczet członków. Ci ludzie przyszli sami, oni podejmują sami ten trud kształtowania, formacji i później w konsekwencji jako tacy ludzie świadomi, odpowiedzialni za Kościół, którzy właśnie mówią, że Kościół to my, ludzie ochrzczeni, ludzie kochający Kościół. To oni właśnie są gotowi podejmować różne wyzwania. Między innymi te konferencje mają kształcić świadomość, odpowiedzialność wśród katolików świeckich, żeby oni nie błądzili w tym świecie pełnym takich zagadek, pokus, żeby ze świadomością pracowali. Była taka dyskusja nawet kiedyś wśród członków Akcji Katolickiej, żyć wiarą czy wierzyć życiem. I właśnie to chodzi, żeby w pracy, na ulicy, gdziekolwiek się znajduje, nie wstydzić się przynależności do mojego Kościoła, żeby wierzyć życiem, żeby patrzyli na nas jako na ludzi, którzy sobie z wiary nie robią żartów, którzy na poważnie traktują to, że jestem człowiekiem wierzącym, to pewnych granic w pracy zapomnieć nie mogę. Ja nie mogę powiedzieć, tak jak dzisiejszy świat proponuje, że jak idę do pracy, to mam swoją wiarę w domu pozostawić, a teraz być niewierzącym albo wręcz ośmieszającym Kościół, mój Kościół. Dlatego tak ważne jest, żeby coraz więcej ludzi w sposób bardzo odpowiedzialny podejmowało odpowiedzialność za Kościół, żeby
wiedzieli... Gdy Państwo słyszycie, bo takie twierdzenia padają w mediach, ale później powtarzane są przez ludzi w różnych środowiskach, no Kościół znowu na przykład miesza się do polityki. Kościół, no przepraszam za określenie, ale czarni muszą tak mówić, no bo są jacy są, tak? Sprawa in vitro, aborcji, te wszystkie inne rzeczy. A co księdza obchodzi wtrącanie się do, czy Kościoła obchodzi wtrącanie się do życia małżeńskiego, rodzinnego i tak dalej? Przecież on własnej rodziny nie ma. Ja bym chciał zapytać Państwa jako osoby świeckie, które wiedzą, że są w Kościele, mają taką świadomość, mają świadomość też swojej podmiotowości w Kościele katolickim. Jak Wy wówczas reagujecie, gdy słyszycie tego typu stwierdzenia w Waszych środowiskach?
No, do takich rozmów rzeczywiście często dochodzi, bardzo często podczas takich nieformalnych spotkań. No przecież nie żyjemy w świecie hermetycznym, funkcjonujemy w życiu publicznym i spotykamy się z różnymi ludźmi o różnych poglądach, z różnych środowisk, również politycznych. W większości są to katolicy, prawda, bo żyjemy w kraju katolickim i mimo wszystko padają te zarzuty pod adresem Kościoła, który to jej ojciec tak wyartykułował. Ja wtedy po prostu mówię, przecież wszyscy jesteśmy Kościołem. Kościół to nie jest tylko hierarchia. I przyznam szczerze, że czasami te osoby są dość zdumione. Tak jak gdyby ten Sobór Watykański II do dzisiaj nie uświadomił wszystkim, że ta odpowiedzialność za Kościół, za wiary ciąży na nas wszystkich, że to jest nasz wspólny obowiązek, wspólny zaszczyt. Tam to nie tylko wiara w Boga z perspektywy takiego niedzielnego uczestnika w mszach świętych, ale to również ta potrzeba takiej permanentnej formacji, doskonalenia swojej wiedzy i poczucia lojalności wobec Kościoła, z czym uważam, że są ostatnio bardzo problemy.
Jest bardzo znamienne to, że ludzie bardzo często, którzy identyfikują się, mówią, ja jestem katolikiem, oni właśnie artykułują takie wypowiedzi. A ja mówię, dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym określono kodeks drogowy. Są znaki na drodze, które mają przypominać podróżującym, jak się zachować na drodze, żeby bezpiecznie dotrzeć do celu.
Mało tego, policja nieraz tak. Jest w krzakach, ja mówię, albo bardziej widoczna.
A czy w Kościele nie są takimi sygnałami ostrzegawczymi, jak żyć? Bo przecież nam wszystkim ludziom ochrzczonym chodzi o to, żeby się kiedyś tam zbawić, żeby życie wieczne osiągnąć. No właśnie, a jak można nie zbłądzić, jak nikt nie będzie, nawet prezbiter, biskup, ktoś nam przypominał o tym, no nie błądźcie, nie idźcie prostą drogą, nie gmatwajcie sobie życia. Ja wszystkim mówię, że gdyby ludzie przestrzegali tylko dekalogu, to nie potrzeba by było żadnego innego prawa stanowić i byłby pewien porządek. A ludzie tak bardzo często identyfikujący się z Kościołem o tej prostej zależności zapominają. Ja przynajmniej oczekuję, jak spotykam kapłana na swojej drodze, że on będzie mi mówił prawdę o moim życiu, że będzie mi podpowiadał, radził, prowadził, przewodniczył duchowo. To o to chodzi.
Ale my staramy się docierać również do tej sfery publicznej, politycznej, między innymi poprzez naszą pracę z tym zespołem parlamentarnym. Myślę, że pani prezes tutaj
tak,
chyba szerzej o tym powie.
W tej chwili w zespole parlamentarnym około 50 parlamentarzystów. Właściwie to już kadencja się kończy. Ale jest to zespół członków i sympatyków Akcji Katolickiej, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i Ruchu Światło Życie. Przewodniczącym jest pan poseł Robert Telus. Ja myślę, że dobrze się stało, że ten zespół skupia katolików z kilku organizacji, ponieważ to jest również celem Akcji Katolickiej, żeby jednoczyć te środowiska w Kościele. No, dzięki temu zespołowi mamy pewną wiedzę na bieżąco, jakie ustawy zagrażające zarówno chrześcijaństwu, jak i po prostu naszemu człowieczeństwu są przygotowywane, a takich przecież ostatnio nie brakowało. Wspomniane już in vitro, ale przecież również zmiana płci. No jakoś dramatycznie ten parlament przyspieszył swoje prace. Chwała Bogu, że już koniec kadencji. Mamy tylko nadzieję, że posłowie kolejnej kadencji naprawią wyrządzone zło. Poza tym staramy się również wspierać posłów modlitwą. Akcja Katolicka podjęła taką akcję i każdy z członków Akcji Katolickiej modli się za konkretnego posła i senatora.
I za każdego.
Chyba
za
ostatnio każdego. Może niezbyt intensywnie, tak patrząc na to, co posłowie przyjmują.
Biorąc pod uwagę te wszystkie uchwalone ustawy, zaczynamy się zastanowić, czy ktoś sobie nie odpuścił.
Moje drogie, za bardzo nie przypisujcie sobie tej mocy, to Pan Bóg działa.
Oczywiście. Ja myślę, że to jest też duże wsparcie dla posłów. Ja przyznam się, że nawet osobiście kieruję listy do każdego z posłów przed tymi ważnymi głosowaniami. Myślę, że niektórzy się oburzają, ci, którzy mają inne zdanie. Być może niektórych umocni takie pismo, a ci, którzy i tak mają zamiar głosować zgodnie z zasadami chrześcijańskimi, nieraz mi dziękowali za te pisma, ponieważ oni są zalewani pismami różnych organizacji właśnie antyrodzinnych, proaborcyjnych. Więc jeśli nagle pojawi się głos takiego wsparcia dla nich, to mają jakiś komfort w tej w swojej misji, bo to przecież też jest ich misja.
I też także przypomnienie nauczania Kościoła, bo nieraz, choć księża biskupi bardzo jasno zajmowali stanowisko w tych sprawach, o których mówiliśmy, to jednak nawet w wywiadach różnego rodzaju wydawałoby się, jakby wielu z parlamentarzystów nie rozumiało po prostu literalnego nawet zapisu tego, co konferencja episkopatu przygotowała. Więc takie tłumaczenie też osób świeckich, co jest napisane, no też jest szalenie istotne dzisiaj.
No dlatego też wchodzimy z naszymi konferencjami do budynku Sejmu. Uważamy, że jako pełnoprawni obywatele, ludzie wierzący, mamy prawo być tam obecni.
No właśnie, a nie macie państwo takiego wrażenia, że próbuje się tak trochę traktować katolików świadomych tego, kim są? A więc swojej wiary, nie wstydzących się swojej wiary, nie wstydzących się Kościoła, także stających w obronie niejednokrotnie atakowanych pasterzy Kościoła, że traktuje się was jako ludzi, obywateli drugiej kategorii, że w zasadzie niewierzącym wolno wszystko powiedzieć, wejść wszędzie w imię laickości, w imię jakiejś ideologii, prawda, związanej z oddzieleniem państwa od Kościoła. Natomiast wam nie wolno.
To często słyszymy, że państwo powinno być neutralne światopoglądowo. Nie ma czegoś takiego jak neutralność. Przecież ateizm też jest światopoglądem. W związku z tym, no albo się w Boga wierzy, albo nie. Nie ma tutaj miejsca na neutralność. Dlatego też uważamy, że absolutnie mamy prawo wypowiadać się we wszystkich istotnych sprawach, powołując się na swoją wiarę.
No i robimy to przy każdej niezbędnej potrzebie.
Ja słyszę, że prezydent nie powinien manifestować swojej wiary. A dlaczego? Dlaczego? Przecież on jest katolikiem, wyznaje takie wartości. Gdyby je ukrywał, to znaczyłoby, że nie wierzy w Boga. To też byłoby manifestowanie jakiejś postawy. Dlatego musimy być zdecydowani i domagać się swoich praw. Ja słyszałam, że w Wielkiej Brytanii rząd przeprowadził badania wśród tysięcy mieszkańców i okazało się, że oni ukrywają swoją wiarę, ponieważ obawiają się dyskryminacji i prześladowań. No to czy to w tym kierunku zmierzamy? No myślę, że tak, skoro można bezkarnie nas atakować, naszą wiarę, nasze symbole religijne, choćby w imię wolności sztuki. Tymczasem nam nie wolno manifestować naszej wiary i nie wolno nam przedstawiać naszych wartości. Przykład doktora Chazana, który właśnie za to został napiętnowany. Zresztą Akcja Katolicka też składała pismo do pani prezydent Warszawy, która jest pracodawcą, właściwie była, bo zwolniła profesora Chazana.
Dzisiejszy świat proponuje ludziom, że masz być tolerancyjny, masz zachować się tolerancyjnie, czyli uszanować wszystkich w stanie, bez względu na to, co mówią i jak się zachowują, ale ty masz jako katolik zachować sobie w zaciszu domowym, że jesteś katolikiem. Nie wolno ci mówić, że z odwagą, tak, to jest mój kościół, to jest moja wiara, ja się chcę zachowywać w swoim życiu społecznym, publicznym, tak jak osoba wierząca. Przyglądałem się kiedyś takiemu zjawisku w restauracji. Ludzie wierzący przed posiłkiem się modlą. Widziałem reakcję ludzi, którzy spatrzyli w bardzo dziwny sposób na człowieka, który podszedł i rozpoczął posiłek od modlitwy. Świecki człowiek. Dlaczego nam tego inni chcą zabronić? Chcą nam odmówić naszej wiary, naszej dumy, że jesteśmy ludźmi wierzącymi. Ja się przynajmniej czuję bardzo usatysfakcjonowany tym, że jestem człowiekiem wierzącym. Nikogo nie potępiam. Nie mówię źle o innych innowiercach. Każdego szanuję. Mam prawo też oczekiwać, że i mnie jako osobę wierzącą inni będą przynajmniej szanowali. Nie przeszkadzali mi w wierze, w praktykach religijnych. Dlaczego mam być tym gorszym?
Więcej, wmawia nam się, że jesteśmy jakimś zaściankiem Europy, tkwimy w średniowieczu, że to tylko u nas ludzie są wierzący i manifestują swoją wiarę. Ale jak pamiętam, kanclerz Niemiec Angela Merkel, wysyłając gratulacje prezydentowi Andrzejowi Dudzie, na końcu napisała, że życzy mu błogosławieństwa Bożego. U nas pewnie podniósłby się krzyk, że to narusza rozdział państwa od Kościoła. Nie, ona jest osobą wierzącą i dla niej było to naturalne, że życzy komuś Bożego błogosławieństwa.
Jeżeli można, to ja bym tutaj ojciec oczywiście tak trochę ukierunkował, że tutaj osoby świeckie niech się wypowiadają, dlatego ja siedziałem cichutko i się nie odzywałem, ale ja myślę, że zasadniczo my tutaj dotykamy kilku takich aspektów. Po pierwsze, bez wątpienia to, co jest wpisane niemalże strukturalnie w życie akcji katolickiej, to jest pewne bogactwo wspólnoty Kościoła, które daje się zauważyć u wielu innych osób, niekoniecznie członków akcji katolickiej. No bo kiedy popatrzymy na wiele osób, które są zaangażowane w życie wiary, najdelikatniej mówiąc, niekoniecznie nawet musi być to związane z jakąś grupą, z jakąś wspólnotą, ale kiedy rzeczywiście w ich życiu dokonuje się taka bardzo mocna więź z Panem Bogiem, to naprawdę w ich życiu również potwierdza się to, co mówili apostołowie po zesłaniu Ducha Świętego, szczególnie Piotr i Jan, kiedy przed Sanhedrynem kazali im się powstrzymać od głoszenia Jezusa, oni mówili, my nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i co słyszeliśmy. I to jest jakby ten jeden z elementów. Ten głos jest, on się realizuje. On w jakiś sposób on wypowiada się przez tych ludzi. Oczywiście ja myślę, że to, co tutaj było też wspomniane, kiedy ojciec zadał pytanie moim przyjaciołom, w jaki sposób oni reagują na to, co się dzieje w świecie, który w jakiś sposób komentuje ich postawę. Ja nie zapomnę, jak na początku mojego kapłaństwa uczyłem 7 i 8 klasy, to jest jeszcze oczywiście czas przed reformą, gdzie były 7 i 8 klasy szkoły podstawowej i wtedy wychodziło, nawet nie wiem, czy nadal jest takie pismo dla młodzieży, Bravo Girl. Akurat w czwartki ono wychodziło, więc niektóre moje uczennice, idąc do szkoły, kupowały taką gazetkę. Oczywiście ta gazetka była właśnie dla nastolatków. To, że niejednokrotnie na lekcji rozpraszała, to więc pamiętam raz kiedyś taki moment, kiedy ja tą gazetkę poprosiłem, dajcie mi ją, ja wam oddam ją po lekcjach. I kiedy biorąc ją do ręki, patrzyłem na okładkę, mówię, a co tutaj jest takiego ciekawego? To wtedy usłyszałem, nie, ksiądz tego nie ogląda. Ja wtedy sobie zażartowałem, mówię, jak to? Ja, mając prawie 30 lat, nie jestem w stanie obejrzeć czegoś, co wy, mając 14 czy 13, możecie. I teraz, dlaczego ja to przywołuję? Bo myślę, że cokolwiek byśmy nie mówili, w świecie, który nas otacza, ludzie poszukują kogoś, kogo mogą zapytać. Ja myślę, że ja bym też potraktował to też na takiej zasadzie, że niejednokrotnie te reakcje różne, ja bynajmniej też patrzę sam po sobie, biorąc pod uwagę moje zachowania, czy moje wejście w różne środowiska, czy w różne sytuacje jako księdza, jako biskupa, niejednokrotnie to jest po prostu reakcja człowieka, który prędzej czy później potrafi zadać to pytanie. Oczywiście myślę, że problem polega na, znaczy to pytanie o to, jak rzeczywiście jest tym, albo boi się, żeby nie być osądzanym, żeby nie być ocenianym. Myślę, że to jest piękne i to jest bogate, jeżeli rzeczywiście w życiu osób wierzących, katolików, będzie rzeczywiście to zasadnicze nastawienie na to. Ja jestem świadkiem tego, co ja przeżywam w mojej jedności z Panem Bogiem. Ja to przeżywam w sobie, ja się tego nie wstydzę, ja chcę to zanieść innym. To mnie ubogaca, to mnie udoskonala, to daje siłę mojej rodzinie, waszym rodzinom. Ja dlatego wychodzę również z takim darem do ciebie, do każdego innego człowieka, którego spotykam. Pan Wiesław tutaj wspomniał takie piękne słowo, tolerancja. Ja przyznaję, że to jeszcze ten wątek może przy okazji przywołam, ale kiedy w czasie jednych z moich prac naukowych czytałem dokumenty z 20-lecia właśnie międzywojennego i tam był wykład o tolerancji, który zaczynał się od jasnego stwierdzenia, że w samym słowie tolerancja zawiera się określenie tego, że ja się stykam z czymś, co jest dla mnie złe. Ja się z tym nie zgadzam. Tym się różni od akceptacji. Ja nie powiem, to jest dobre. Ja się na to zgodzę. Ja mówię, to jest złe. Ja może nie mam wpływu, żeby to zmienić jeszcze. Dlatego jeszcze to toleruję obok siebie. Dlatego ja tylko zaznaczam, ja się z tym nie zgodzę, ja tego nie poprę. To nie jest coś, co stanowi treść mojego życia. I myślę, że jakby to jest jakby też jeden z elementów, który oczywiście pokazuje też pewne właśnie zamieszanie w świecie, który nas otacza, że niejednokrotnie, kiedy jest używane słowo, że mamy być tolerancyjni albo nietolerancyjni, tak naprawdę nie ma tego przełożenia, że mówimy o jakimś błędzie, o jakiejś wadzie. Przepraszam za takie nawiązanie, ale obok studia są budynki szkoły samochodowej. Ja jestem fotechnikiem samochodowym i kiedy się szlifowały wały korbowe do silników, jest wymiar zasadniczy, jest tolerancja, plus, minus. Siłą rzeczy to jest błąd, to jest wada, ale jeszcze na tyle niewielka, że to będzie działało, że to nie doprowadzi do destrukcji silnika. Ale to mimo wszystko jest w jakiś sposób niewłaściwe, niedopuszczalne. I myślę, ostatecznie rzecz biorąc, jakby stajemy właśnie wobec tej sytuacji, którą Akcja Katolicka bardzo mocno preferuje, potwierdza, bardzo mocno akcentuje, chociażby jako zaproszenie do tych wszystkich, którzy biorą udział w różnych grupach formacyjnych, jeżeli chodzi o ich życie duchowe, że przychodzi taki moment w tej formacji, że ty masz być tym, który właśnie weźmie też odpowiedzialność za wspólnotę Kościoła i powie właśnie to, co żeśmy tutaj wspomnieli, to jest moje. I ja chcę, żeby moje życie, mój głos był czytelny, był jasny. Ja chcę to rozwijać. Ja chcę się też dopytać, zrozumieć to, w jaki sposób to pojąć. Całe życie się uczymy. Myślę, że rozmowy każdego z nas, jeżeli się stykamy z jakimikolwiek ludźmi, jakby tylko też pokazują chociażby pierwszą trudność, żebyśmy nie patrzyli na tych ludzi z pozycji, że my już wiemy, kim oni są. Żebyśmy chcieli ich poczytać, że tak powiem, posłuchać, żebyśmy chcieli ich zrozumieć. Myślę, że jeżeli od tego zaczniemy, to jednocześnie będzie oczywiste, że my z pewnych rzeczy nie możemy zrezygnować. Nie dlatego, że jak to ojciec pięknie nazwał, że czarni tak kazali, tylko po prostu no, taki jest sens mojego życia, taki jest sens wiary, taki jest dar, który Pan Bóg mnie zawierzył. Ja ze względu na wierność Panu Bogu nie mogę z tego zrezygnować.
Ale chciałabym jeszcze powiedzieć, że jako członkowie Akcji Katolickiej, jako organizacja o tak specyficznym charyzmacie, działamy tylko w strefie tych spięć światopoglądowych. Dużo jest w nas również pozytywnie działających ludzi na tych różnych polach kultury, oświaty. Edukacji, oświaty.
Rodziny.
Mamy się czym pochwalić, bo naprawdę w naszych diecezjach, diecezjalnych instytutach dzieje się wiele pięknego i dobrego. Pani
Może
prezes, proszę.
Wymienię Dom Ulgi w Cierpieniu, prowadzony przez Akcję Katolicką w Ostrowcu Świętokrzyskim. To jest diecezja sandomierska. No, tam dziennie przebywa około 400 osób. Zatrudniają ponad 70 osób, lekarzy, rehabilitantów. Prowadzona jest terapia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, dla dzieci autystycznych, także dla ludzi z chorobami nowotworowymi. Są poradnie rodzinne, poradnie AA. Także ten ośrodek myślę, że jest wzorcowy w tym terenie, zwłaszcza, że tam brakuje tego rodzaju placówek. Ten Dom Ulgi w Cierpieniu nosi imię Jana Pawła II. Myślę, że właśnie takich pomników Jan Paweł II by sobie życzył. Zwłaszcza, że też społeczeństwo się starzeje i na pewno te domy opieki i hospicja będą potrzebne. W diecezji zielonogórsko-gorzowskiej Akcja Katolicka jest organem prowadzącym dla zespołu szkół katolickich. To jest szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum katolickie. W tej chwili jest tam około 120 dzieci i młodzieży, ale jest nabór na pierwsze roczniki. To daje nadzieję na rozwój. Od 2 lat Akcja Katolicka prowadzi ten zespół szkół. Będzie tam gimnazjum o profilu artystycznym, politechnicznym. Ale również, no bo choć na pewno dla nas priorytetem są te działania skierowane w stosunku do dzieci i młodzieży, nie zapominamy również o starszych. I tak Akcja Katolicka w Archidiecezji Poznańskiej zainicjowała powstanie klubów seniora. I tam setki ludzi uczestniczy w tych zajęciach, zarówno edukacyjnych, jak i rekreacyjnych, również rehabilitacja z uwagi na wiek. Ale co ciekawe, Akcja Katolicka zainicjowała, kiedy to już się pięknie rozwinęło, oddała im to, żeby już sami prowadzili to dzieło, a sama poszukuje nowych pól działania.
I co ciekawe, Akcja Katolicka właśnie z Archidiecezji Poznańskiej, realizując to przedsięwzięcie, bardzo umiejętnie sięgnęła po środki zewnętrzne, ponieważ było to w ramach programu 50+, a więc to były pieniądze z Funduszu Społecznego, Kapitał Ludzki bodajże był to. I tutaj, jeżeli mówimy już o tych pieniądzach unijnych, które poprzez programy regionalne docierają do Polski, są tutaj realizowane, taka nowa inwestycja w Jeleśni, w diecezji bielsko-żywieckiej.
Tak, jest to ośrodek edukacyjno-formacyjny. I też właśnie w tym rejonie brakuje takich ośrodków, a ten ośrodek będzie służył nie tylko członkom Akcji Katolickiej, mimo że jest własnością Akcji Katolickiej, ale będzie do dyspozycji wszystkich ruchów i organizacji istniejących na tym terenie w kościele.
No i tam akcja pokazała rzeczywiście ogromne swoje umiejętności, takie praktyczne, ponieważ raz napisała dobry program do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Udało się pozyskać pieniądze rzędu 3 milionów złotych. Znaczy, przepraszam, projekt był wartościowy. 3 milionów, a 50% dostali dofinansowania, a 50% udziału własnego. No i powstała bardzo piękna placówka, zrewitalizowana, bo to chyba stara plebania.
To była zabytkowa plebania, oczywiście pod okiem konserwatora odnawiana.
Myślę, że a propos chwalenia, to ojciec usłonił, to pan Wiesław jeszcze może spokojnie powiedzieć o tych różnych działaniach oświatowo-historyczno-patriotycznych.
Słuchając pan, tak sobie pomyślałem,
nie dopuszczamy pana Wiesława do głosu.
Ale jest jeszcze pan.
Akcja Katolicka. Polska właśnie wychodzi też z założenia, że warto promować świat wartości. I wyszliśmy z pewnym takim założeniem, że spróbujemy w stronę młodzieży, dzieci coś fajnego zrobić. I organizowaliśmy między innymi takie konkursy dla dzieci i młodzieży, jak Ojczyznę kocham bardziej niż własne serce, promującą osobę wielkiego prymasa tysiąclecia, czy wreszcie choćby ostatni konkurs dla dzieci i młodzieży, napisz błogosławionemu księdzu Jerzemu, jak dziś zło dobrem zwyciężasz. I jak studiowaliśmy te prace, które młodzież w całej Polsce napisała, to taki od razu pierwsza myśl, taka refleksja, naprawdę mamy wspaniałą młodzież, mamy wspaniałe domy, wspaniałych ludzi w rodzinach, bo przecież napisanie takiej pracy, jak ty dzisiaj zło dobrem zwyciężasz, to często jest poprzedzone taką dyskusją z rodzicami, z dziadkami, ale też przypomina wielką, heroiczną postawę wielkiego kapłana, męczennika, błogosławionego księdza Jerzego. I też wzbudza się taką refleksję w rodzinie, że warto być przyzwoitym, warto być dobrym, że warto nie ulegać złu. I dzieci pokazywały wspaniały świat wartości, wspaniałe postawy, jakie towarzyszą ich codziennym życiu. I mamy takie powszechnej świadomości przekonanie, że wszystko to mamy złą młodzież, mamy złe dzieci, samo zło się szerzy. A ten konkurs pokazał, ile wspaniałych młodych ludzi w Polsce jest. I myślę, że to też dla nas jest wyzwanie na przyszłość, żebyśmy takie konkursy organizowali, żebyśmy byli inicjatorami pewnych takich działań, które zainspirują młodych ludzi do refleksji nad światem wartości, zainspirują ich do myślenia, że może poznam ciekawą osobę dzięki temu, że będę musiał napisać jakąś literacką pracę. Zresztą postaraliśmy się, żeby opublikować te prace najlepsze w konkursie wtedy poświęconym wielkiemu prymasowi tysiąclecia. Myślę, że dzisiaj można by pokusić się o opublikowanie tych najlepszych prac w konkursie błogosławionego księdzu Jerzemu poświęconych. I ja myślę, że ten błogosławiony ksiądz Jerzy to nam towarzyszył od początku w tym konkursie, od samej myśli. Pamiętam naszą rozmowę w mieszkaniu księdza biskupa, kiedy mówi, jak mamy rozmawiać o konkursie poświęconym błogosławionemu księdzu Jerzemu, no to ksiądz biskup postawił wtedy relikwie na stole i mówi, będzie ksiądz Jerzy z nami, to na pewno się to powiedzie. I dzisiaj można powiedzieć, że on chyba zadziałał.
Już nie mówiąc o tym, że bardzo szczególnie, ja tylko przypomnę, bo niektórzy już się znają tę historię, relikwie, które ja otrzymałem od mamy księdza Jerzego, od pani Marianny, ponad 3 lata temu, w czasie jednego ze spotkań, kiedy się witałem z nią, właśnie wręczyła mi coś do ręki i mówi, niech ksiądz biskup zechce przyjąć relikwie mojego syna. Więc dla mnie te relikwie mają jakby podwójny, szczególny charakter. Ale ja myślę, że jeżeli już mówimy tutaj o tych różnych pozytywnych jakichś sprawach, to myślę, że nie zapominajmy, że to, co jest w najbliższych miesiącach, w najbliższym roku wielkim wyzwaniem dla naszej ojczyzny, bardzo pozytywnym, powtórzmy to, to są Światowe Dni Młodzieży. I tutaj ja nie mam żadnej wątpliwości, że członkowie Akcji Katolickiej się zaangażują w to niesamowite dzieło, bo nie zapominajmy, że to nie jest tylko ten czas kilku dni z papieżem Franciszkiem w Krakowie, ale to jest również czas, gdzie w każdej diecezji naszej ojczyzny jest ten tak zwany tydzień w diecezjach, gdzie ci goście ze świata przyjeżdżają.
To jest tydzień ewangelizacyjny.
Dokładnie, ale to, że oni będą przyjmowani, no to siłą rzeczy będą przyjmowani przez naszych parafian, przez nasze rodziny. I to jest jakby też jeden z niesamowitych elementów, który jakby pokazuje i pewne wyzwanie, ale jednocześnie myślę, że też pewne potwierdzenie właśnie tych wszystkich wartości, o których my tutaj mówimy. Tego potwierdzenia i tego jakiego jasnego świadectwa. Ja jestem w Kościele, ja przeżywając moją wiarę, chcę być świadkiem tego. Również i w tym wymiarze. Chcę dzielić się moim życiem, moim domem, moim jedzeniem z moimi gośćmi, ale też świadczę moją wiarą o tym, co daję drugiemu człowiekowi. Ale ja też ciągle powtarzam, a na pewno sobie to powtarzam, że przecież w każdej diecezji już na tym etapie, na rok przed, są ogromne rzesze już. To są przecież setki, jeżeli nie tysiące, wolontariuszy. Ludzi, którzy są pełnoletni, ludzi, którzy są rzeczywiście tą młodzieżą niesamowicie dynamiczną, niesamowicie oddaną, gotową do ogromnych poświęceń, ale jednocześnie taką niesamowicie jasną i taką przejrzystą, jeżeli chodzi o ich postawę wiary. My jesteśmy na świeżo w mojej diecezji warszawsko-praskiej po peregrynacji znaków Światowych Dni Młodzieży. To, że się to w okresie wakacyjnym, którzy mówili, no wakacje, dlaczego taki czas? Ale spośród tych wolontariuszy, którzy towarzyszyli przez 2 tygodnie znakom, były osoby, które były każdego dnia. Już nie mówiąc o tych punktach, ponad 40 punktach, które się realizowały na terenie diecezji. I przecież to są osoby, które można powiedzieć do pani prezes i do nas tutaj, no to są potencjalni członkowie Akcji Katolickiej. Aż no nie możemy zapomnieć o nich, że to jest ogromne bogactwo. Ogromne bogactwo Kościoła, które z jednej strony, właśnie to sobie pan Wiesław tutaj powiedział, my to bogactwo mamy, my ucieszmy się tym, my rzeczywiście bądźmy tymi, którzy z dumą będą szli z podniesioną głową i będą mówili, my jesteśmy, w naszych wspólnotach są takie osoby, ale z drugiej strony myślę, że też jest to wyzwanie, czy dla Akcji Katolickiej, a na pewno w wymiarze szerszym dla wspólnoty Kościoła, żebyśmy tego potencjału, który już jest, a jestem przekonany, że ten najbliższy rok i sama obecność papieża Franciszka i to wszystko, co Pan Bóg da w tym czasie, też jakby pokaże, że rzeczywiście to, co jest takim bardzo mocnym charakterem życia katolickiego w naszej ojczyźnie, będzie podkreślone i żeby on jeszcze się bardziej rozwijał.
Ja jako dyrektor szkoły w swojej szkole, która nosi imię Jana Pawła II, zawsze mówię, że mimo wszystko jest więcej ludzi dobrych jak złych. Tylko jakoś tak dziwnie się dzieje, że to zło się samo promuje. A ci, którzy są naprawdę godnymi, żeby ich pokazywać, wspaniałych młodych ludzi choćby, moim liceum, których można było jako wzorce postawić. Pięknie się zachowują, uczą, żyją pięknie po prostu. No jakoś nie chcą się reklamować. Sami nie, czasami trzeba ich pokazać, gdzieś tam zapromować, powiedzieć o wspaniały, gdzieś tam wnioskować o stypendium dla takiego kogoś, bo właśnie to zło się promuje, a to dobro gdzieś tam jest w milczeniu. Chodzi o to, żebyśmy też byli tymi, którzy to pokazują. Dlatego myślę, też ten kongres nasz po 10 latach to jest taką chwilą, kiedy chcemy się pochwalić wspólnie, dorobkiem, osiągnięciami, we wszystkich diecezjach.
Tak, my tutaj żeśmy wspomnieli tylko o pewnych takich błyskach tego wszystkiego, co przez te 20 lat się zrealizowało.
Zaproszę słuchaczy do rozmowy i za chwilę jeszcze pani prezes. 657-0011 numer dla telewizów z Polski Północnej, 657-0012 Południa, telefony w naszej rodzinie 536-600-300, 536-600-400 i nasi widzowie z zagranicy mogą korzystać z dwóch numerów telefonów. 4856 kierunkowy, 657-0013 i 657-0014. Już te telefony są do Państwa dyspozycji.
Ja myślę, że kontynuując myśl księdza biskupa na temat Światowych Dni Młodzieży, warto jest wspomnieć o Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży, które jest naszym bratnim stowarzyszeniem. Przed wojną byliśmy jednością. W tej chwili Stowarzyszenie Młodzieżowe 5 lat wcześniej reaktywowało swoją działalność, my 5 lat później, dlatego jesteśmy osobnymi bytami.
Organizacyjnie.
Natomiast łączy nas charyzmat, współpracujemy ze sobą na poziomie parafii, diecezji, kraju. Ale wracając do Światowych Dni Młodzieży, trzeba wspomnieć, że przyjedzie tutaj również młodzież z Akcji Katolickiej, ponieważ Akcja Katolicka istnieje na innych kontynentach, jest bardzo aktywna w Afryce, w Ameryce Południowej, w Azji raczej słabiej, no i w Europie, w krajach europejskich. Ponieważ tam nie ma tego podziału na młodzież i dorosłych, choć oczywiście są pewne sekcje, tak jak we Włoszech, Akcja Katolicka Dzieci, Młodzieży i Dorosłych, to jednak ta młodzież, która tu przyjedzie, będzie młodzieżą z Akcji Katolickiej i oni oczekują naszego wsparcia, naszej pomocy. A my mamy doświadczenie w tej dziedzinie. Byliśmy organizatorem Międzynarodowej Konferencji Akcji Katolickiej, która odbyła się kilka lat temu w Krakowie. Od roku 2000 jesteśmy w strukturach Międzynarodowego Forum Akcji Katolickiej, a przez jedną kadencję wchodziliśmy w skład władz Światowej Akcji Katolickiej. To była kadencja w latach 2008-2011. I myślę, że ten nasz udział był bardzo istotny, ponieważ my przedstawialiśmy inny punkt widzenia. Byliśmy pierwszym krajem z tak silnym poczuciem tożsamości chrześcijańskiej z Europy Wschodniej. I stanowiliśmy dla Międzynarodowego Forum naszego stowarzyszenia taki pomost pomiędzy strukturami Akcji Katolickiej na Zachodzie a Kościołem Wschodnim. Dlatego też podjęliśmy się prób reaktywowania Akcji Katolickiej na Ukrainie. I udało się. W tej chwili mamy już akcję katolicką w archidiecezji lwowskiej. Próbujemy również struktury akcji katolickiej ożywić na Litwie, Białorusi. Tam jest troszkę trudniej z uwagi na sytuację polityczną. Ale na pewno nie ustajemy w tych wysiłkach, ponieważ to, co udało nam się wybudować w kraju, tym chcemy się podzielić również z innymi.
Mamy telefon, posłuchajmy. Proszę, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Tadeusz z Wałbrzycha. Skoro już w programie o określonym temacie padły słowa w trakcie omawiania tematu odnośnie zbawiania się, Ja bym chciał tutaj po prostu odnośnie tego powołać się na słowa z Ewangelii według świętego Marka, 10 rozdziału, 2 wiersze, 26 i 27. A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą, któż więc może się zbawić? Jezus spojrzał na nich i rzekł, u ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga, bo u Boga wszystko jest możliwe. Także tu no, wskazuje na słowa Pana Jezusa w tym odniesieniu, jak co do kwestii zbawienia się, że to jest tylko możliwe u Boga. Człowiek to nie jest w stanie osiągnąć o własnych siłach, a przepraszam na potwierdzenie tego, chcę przypomnieć to, co kiedyś na audycji nocnej, kiedy ksiądz Dariusz prowadził i wskazywał na to, co by chcieć zamknąć do butelki i rzucić, prawda, do morza, żeby ktoś znalazł jakąś ważną treść. Ja wskazałem na treść listu do Efezjan, na takie trzy wiersze, takie motto po prostu, które chciałbym, żeby ktoś mógł znaleźć właśnie, a to jest w kontekście tego, o czym mówię. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, a to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga. Nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. A więc przyjęcie daru, trwanie w nim i czynienie po prostu jako to dobre drzewo wydające dobre owoce, a w kontekście słów ze Słowa Bożego, że kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony, więc pielęgnując ten dar zbawienia i czyniąc, prawda, to, co z tego wynika, mamy właśnie żywot wieczny. Dziękuję uprzejmie z Panem Bogiem.
Dziękuję.
Jeżeli można, ja bym do tego chciał się odnieść. Pan tutaj wspomniał, Pan Tadeusz, tak? O ile dobrze zapamiętałem. Fragment z mojej ulubionej Ewangelii, mojego patrona, świętego Marka. Panie Tadeuszu, dokładnie rozdział wcześniej. 23 wiersz są te dla mnie niesamowicie ważne słowa, gdzie Chrystus mówi, wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. A więc to jest jakby też troszeczkę od innej strony, jakby pokazanie tego samego, tej samej treści Pana Boga oczywiście, że wiarą jesteście zbawieni, oczywiste, że dla Boga nie ma nic niemożliwego, ale człowiek wierzący to jest ten, który rzeczywiście ma nieść w sobie tą taką świeżość, to oddanie, to rzeczywiście zawierzenie Panu Bogu, a wtedy to Pan Bóg oczywiście przez niego będzie działał. I dlatego tutaj żeśmy też wielokrotnie powtarzali, kwestia formacji to nie jest tylko element tej formacji takiej społecznej i zewnętrznej, bo bez wątpienia jest element i modlitwy, jest element życia sakramentalnego, tak, jest element po prostu życia łaski.
Uświadomić sobie też tą łaskę. Pan przypomniał, że łaską jesteśmy zbawieni, tak, ale też kwestia tego, żebyśmy sobie uświadomili, kto jest dawcą tej łaski, kim my przed nim jesteśmy, dokąd zmierzamy, świadomość celu, prawda, jaka jest nasza droga. To jest właśnie to nasze zadanie i ruchy, wspólnoty kościelne, akcja katolicka w tym konkretnym przykładzie ma nam w tej drodze pomagać.
I myślę, że też tutaj warto odnieść się do tego, pani prezes najpiękniej to zrobi, to dzieło właśnie kongresu, biorąc pod uwagę te 4 dni we wrześniu, od 17 do 20 września w Krakowie, a szczególnie te 2 dni środkowe, ten 18 i 19.
Choć początek i koniec też jest bardzo ważny, ponieważ rozpoczynamy w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, no miejscu szczególnym, skąd na cały świat rozlewa się Boże Miłosierdzie. Tam rozpoczniemy koronką, po czym przejdziemy do Sanktuarium Jana Pawła II, bo to dzięki Ojcu Świętemu, Świętemu Janowi Pawłowi II, nasze stowarzyszenie odrodziło się po wielu latach nieobecności. Tam uroczystej Eucharystii będzie przewodniczył ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz. Natomiast wspomniałam o zakończeniu od razu, ponieważ zakończymy koncertem Oratorium o Bożym Miłosierdziu, czyli wrócimy do źródeł. Natomiast te 2 pracowite dni, o których wspomniał ksiądz biskup, piątek i sobota, będą się odbywały sesje plenarne Filharmonii Krakowskiej. Przewidujemy obecność 750 osób. Chętnych było więcej, ale Filharmonia niestety nie ma więcej miejsc. Te sesje plenarne będą obejmować 4 główne tematy. To będzie społeczeństwo, rodzina, kultura i polityka. A więc to są te dziedziny, które leżą w sferze naszych zainteresowań i naszego działania. Mamy ciekawych, kompetentnych prelegentów, więc wierzymy, że pomogą nam wskazać kierunki działania na przyszłość właśnie w tych obszarach. Wspomniałam, że niestety możemy przyjąć tylko 750 osób, ale niedziela będzie dla nas takim wielkim świętem akcji katolickiej, ponieważ tu już liczba osób będzie nieograniczona. Spotkamy się na placu Matejki pod pomnikiem grunwaldzkim, gdzie odczytamy przesłanie kongresowe i skąd wyruszymy w przemarszu ewangelizacyjnym do Bazyliki Mariackiej, gdzie uroczystej Eucharystii
O 13.
Transmitowanej przez telewizję Polonia będzie przewodniczący konferencji Episkopatu, jego ekscelencja ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki.
Ale też warto wspomnieć, że ten 20 września, skoro jesteśmy w telewizji, trwa. Jest ojciec, który jest tak blisko. Moi drogi, to jeszcze chodzi o co innego. To jest niedziela środków społecznego przekazu. I to się tak jeszcze cudownie składa wszystko.
Ale mamy patronat przecież telewizji.
Tak, ale właśnie
Radia
to się
Maria.
Tak o tyle fajnie też składa, i że rzeczywiście też to dzieło będzie też jakby wpisane właśnie, że ta transmisja będzie właśnie w taką niedzielę, właśnie w takiej formie, daj Boże, jakby też pokazując właśnie misję środków społecznego przekazu, żeby była to misja, która będzie jednoczyła, która będzie podnosiła, która będzie formowała człowieka.
Akcja katolicka to widzieć, ocenić i działać. I kongres stanowi takie pewne takie podsumowanie, pewną refleksję nad minionymi 10 latami, ale też takie wyznaczenie takiej drogi na przyszłość, żebyśmy nie błądzili w sprawach społecznych, w naszym
życiu. I dodanie zapału, tak nowej energii. A ponieważ mamy już medale kongresowe, pozwolę sobie, to jest pierwszy, pozwolę sobie przekazać.
Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Z prośbą o obecność
kongres ojca, ponieważ akcja katolicka, jeszcze muszę o tym koniecznie powiedzieć, jest bardzo pracowitą organizacją. Tydzień wcześniej, 13-14 września, mamy kolejną sztafetę imienia błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Jest to inicjatywa, która już po raz 9 jest realizowana. Wyszła z archidiecezji katowickiej, potem dołączyły do tego archidiecezja warmińska, diecezja radomska, płocka, warszawska. Po prostu 13 września ze wszystkich tych miejscowości wyruszają ekipy bądź biegaczy, bądź rowerzystów, którzy przez dwa dni z modlitwą i wysiłku i znowu. I tak, są również osoby niepełnosprawne, bo jest to bardzo mieszana taka forma. Są ludzie sprawni z niepełnosprawnymi, jest młodzież, są osoby dorosłe, są nawet emeryci, nie oszukujmy się. Dobiegają następnego dnia do grobu księdza Jerzego Popiełuszki, a więc 14 września o godzinie 18 w kościele świętego Stanisława na Żoliborzu. Zapraszamy serdecznie na tę uroczystość, gdzie powitamy uczestników tej pielgrzymki i będziemy modlić się za wstawiennictwem błogosławionego księdza Jerzego o dary dla naszej organizacji.
Słuchajmy kolejnego słuchacza. Proszę, Radio Maria, Telewizja Trwam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chodź. Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Mówi kolej, bo chciałem zapytać w takim temacie, bo wspomniane były rodziny o tym, żeby patrzeć i widzieć. Od 20 paru lat w Polsce narzekamy, płaczemy, że nie ma dzieci, rodziny się rozpadają. I pytanie jest, bo papież Chrystus Fidei Laici wyznaczył zadanie dla świeckich. Powiedział, że ich zadaniem jest przede wszystkim dbać o to, żeby nie było bezrobocia, żeby ludzie godnie pracowali, zarabiali godnie na swoją rodzinę. No i patrzymy, a od 20 paru lat na dziecko państwo z budżetu, z którego żyje administracja państwowa, inteligencja, daje 2 złote na dziecko i ciągle od 20 lat płaczą, że nie ma dzieci i nie wiedzą, o co chodzi. Moje pytanie jest, jaka inicjatywa jest podjęta w tym temacie, żeby rodziny tych tak zwanych robotników nieinteligentnych i nieinteligentnych, niezrzeszonych w różnych klubach, oni nie mają ani swoich przedstawicieli, nigdzie, można powiedzieć, żeby im było lepiej, a nie tylko tym, co jest lepiej. Szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże.
Dzieło Nowego Tysiąclecia. Akcja Katolicka również uczestniczy w tym. I to jest szansa dla tych młodych, zdolnych ludzi, żeby mogli się kształcić.
Mam wrażenie, że tutaj było troszeczkę o wiele szerszy aspekt tego pytania. I myślę, że w sposób oczywisty, biorąc pod uwagę nasze działania Akcji Katolickiej, nie ma bardzo konkretnej odpowiedzi i konkretnego dzieła, które by tutaj dla naszego słuchacza i widza było pewnie satysfakcjonujące. Ale ja myślę, że skoro się odwołał do jednego z dokumentów, to oczywiście cała perspektywa właśnie ta społeczna, ta obywatelska, która przekonuje, potwierdza i daje jakąś taką wielką siłę i nadzieję, żeby to wszystko, co jest potrzebne, żeby to było wspierane, żeby to było realizowane. Przecież w ilu takich różnych inicjatywach, które były akcjami społecznymi, akcja katolicka uczestniczyła,
zbierała podpisy,
włączała.
Tak.
Myślę, że to też jest jakby pewien z elementów, który również jest ważny, jeżeli chodzi o nasz system sprawowania władzy, no bo tutaj było wspomniane, minęło tyle lat, a jest 2 złote przekazywane. Nie wiem, czy rzeczywiście...
Ja chciałem
ale
taką...
Tylko jakby kończąc jakby ten wątek na tej zasadzie, to jest oczywiście też pewne pytanie, chociażby do naszych członków, którzy są, czy będą, daj Boże, w parlamencie, no bo na tym polega nasz system tutaj władzy, jeżeli chodzi o władzę ustawodawczą, żeby pewne rzeczy formować, żeby realizować, a kończąc jakby tylko ten wątek, na pewno doraźne różne są elementy, są związane również i przecież z tym, że nasi członkowie też są bardzo często bardzo czynnymi członkami zespołów Caritas, czy parafialnych, czy jakichkolwiek.
A świetlice wszystkie, które prowadzi akcja katolicka?
Ale to jest oczywiście ta część pomocy jakby trochę od strony społecznej, od strony
tego środka, recepty gotowej na to, jak rozwiązać system, co ma sprawić, że będzie większa dzietność, to takiej prostej recepty nie ma. Ale tak jak ksiądz biskup powiedział, członkowie akcji katolickiej we wszystkich parafiach, gdzie istnieją parafialne Caritas, włączają się w to dzieło pomocy ubogim rodzinom. Ale ja chcę powiedzieć, jako ojciec trójki dzieci, mam wnuka już Antosia, wcale łatwo nie jest. To nie jest tak, że tylko robotnikom się żyje biednie, skromnie. Uczciwie pracując, Naprawdę jest to trudne zadanie. Być ojcem, być dobrym ojcem, starać się wychować dobrze dzieci, to jest wielkie zadanie. Nikt nie obiecywał, że będzie łatwo, ale chcemy to, musimy świadomie te działania podejmować. Trójkę dzieci wychować w dzisiejszych czasach nie jest łatwo. Ja zawsze opowiadam, że jak moje starsze dzieciaki były na studiach, to ja miałem takie dwa Mercedesy na raty, które spłacałem co miesiąc, żeby mogli się uczyć i rozwijać. To też pełno wyrzeczeń. To nie jest łatwo tu powiedzieć, tak, ja tu tylko jestem taki sytuowany, taki... Nie, nie, to jest pełno wyrzeczeń. To wszystko kosztem czegoś. Chcę powiedzieć, że ja przepracowałem już troszkę w swoim życiu i na prawdziwych czasach nie byłem, bo chciałem pomagać dzieciom, chciałem w nich inwestować. To jest wielka odpowiedzialność za rodzinę.
Ale co nie zmienia faktu, że państwo nasze nie wypracowało takiej spójnej polityki prorodzinnej. Niestety dużo się o tym mówi, ale to są takie pewne segmenty, które nie mają jakiejś takiej łączności, żeby
ostatni raport NIK-u
zadziałało.
Że niestety nie mamy właściwie żadnej polityki prorodzinnej.
Tak, odpowiedzią jest
pewny procent dzieci o dużym zubożeniu.
Informacja człowieka. Tak?
Ja myślę, że tutaj najprościej i zawsze się zatrzymać nad tym, na co my mamy wpływ. Bo oczywiście tutaj moglibyśmy prowadzić różne dyskusje, ale jeżeli wspominamy chociażby o tej sprawie rodziny, no to bez wątpienia ta nieoceniona encyklika Jana Pawła II, świętego Jana Pawła II, Familiaris Consortium, gdzie papież tam wspominając o zadaniach rodziny, chociażby w perspektywie zbliżającego się synodu, na pewno warto sięgnąć również i do tego tekstu, ale nie tylko ze względu na synod. Tam są wspomniane te cztery zadania. Jest tworzenie wspólnoty osób, wspólnoty życia. I tutaj moi czcigodni przyjaciele w rodzinach żyjący dobrze wiedzą, pan Wiesław już troszeczkę powiedział. Ale to jest również jakby też jeden z elementów, który też na pewno gdzieś jest wpisany w różne działania, które tutaj realizujemy. Służba życiu. To, co jest możliwe, biorąc w uwagę różne sprawy, które są realizowane oczywiście bezpośrednio, bardzo osobiście i intymnie przez małżonków i w ich wizji, ich drodze życia, ale również i w tym wszystkim, co świat próbuje wnieść, zmanipulować niestety w jakiś sposób to zniekształcając. I myślę, że to, co tutaj było wspomniane, jeżeli chodzi o różne ustawy i inne propozycje. I te dwa kolejne zadania, które są związane z odkryciem swojej obecności w Kościele, i włączenie właśnie w misji Kościoła. I my moglibyśmy powiedzieć, jeju, jak byłoby pięknie, Panie Boże, gdyby to zadanie rodziny odczytały, bo wtedy mielibyśmy tylu zaangażowanych, nie tylko w akcję katolicką. I czwarte, to, co też ufamy i też jest jakby też jasno zaznaczone w życiu akcji katolickiej dla jej członków, że to jest odczytanie swojego miejsca i zaangażowanie w życie społeczne, w życie publiczne. O tym tutaj też mówimy.
To nie tylko sam wymiar materialny, choć on na pewno jest ważny, bo jak czytałam ostatnio, około 7-8% społeczeństwa polskiego żyje w ubóstwie. Ale chodzi też o to, aby uświadamiać rodzicom, że mają prawo do decydowania o tym, jakie wartości będą przekazywane ich dzieciom. Akcja Katolicka organizuje świetlice przyparafialne, gdzie oczywiście jest organizowana pomoc w nauce, ale tak naprawdę te dzieci często przychodzą tam po to, aby zjeść posiłek. Może jeden ciepły w ciągu dnia. Poza tym tam mogą usłyszeć dobre słowo, którego często nie usłyszą w rodzinie, nie usłyszą w szkole. Także ten wymiar, na to trzeba też zwrócić uwagę. Choć niewątpliwie to ubóstwo dotykające...
Moi drodzy, ja myślę, że zasadniczo nie powinniśmy zapomnieć o tym, żeby wyrazić po pierwsze wdzięczność tym wszystkim członkom akcji katolickiej, ale i tym wszystkim, którzy jako członkowie Kościoła, jako ludzie Kościoła angażują się bez względu na to, czy są w strukturach akcji katolickiej, czy w jakichkolwiek innych wspólnotach, czy są po prostu ludźmi otwartego serca i przepełnionej łaską duszy, którzy chcą rzeczywiście i są każdego dnia, są naprawdę zaangażowani, przecież jestem przekonany, akurat my jesteśmy z różnych diecezji i w życiu naszych diecezji, naszych parafii, które znamy, dokonuje się tak niesamowita ilość różnych dzieł, za którymi stoją ludzie. Ludzie Kościoła, ludzie, którzy rzeczywiście dają swoje serce, dają swój czas.
Bezinteresownie.
Bezinteresownie, oczywiście. Dlatego, że niosą w sobie, nie oszukujmy się i nie bójmy się tego powiedzieć, niosą w sobie taką żywą bliskość Pana Boga i dlatego mają taką otwartość i taką serdeczność.
Każdemu, komu chce się coś więcej.
Tak.
coś więcej. Czas naszej audycji dobiega końca. Bardzo Państwu dziękuję. Wspomnieliśmy o tych najważniejszych rysach akcji katolickiej, że mamy to 20-lecie odrodzenia, ale pamiętamy o wielo już 10-letniej historii akcji katolickiej. Akcji katolickiej, która ma także swoją przyszłość.
Dlatego jesteśmy.
Dlatego są Państwo tutaj, która też będzie miała kongres we wrześniu, która prowadzi te liczne dzieła, ale też jest to ruch ludzi świeckich, którzy mają pokazać, że Ewangelia to nie jest książka do odłożenia na półkę, ale Ewangelia to jest nasze życie, takie jakie ono jest, rodzinne, społeczne, zawodowe, każde.
I że można dzisiaj w tych czasach wierzyć życiem.
Że można.
Bardzo jesteśmy dziękuję. Najlepszym tego dowodem, świadectwem.
Bardzo dziękuję. Ksiądz biskup Marek Solarczyk, krajowy asystent kościelny Akcji Katolickiej. Bardzo dziękuję, księże biskupie. Pani Halina Szydełko, prezes Zarządu Krajowego Akcji Katolickiej. Dziękuję. Pani Bożena Ulewicz, rzecznik prasowy Zarządu Krajowego. I pan Wiesław Smereczyński, wiceprezes Zarządu Krajowego Akcji Katolickiej. Bardzo dziękuję, panie.
Bóg zapłać.
Dziękujemy.
Dziękuję także Państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.